Kiedy myślę o Abrahamie, tym, co jest pocieszające w jego historii, to to, że Bóg był mu wierny przez cały czas. Jak pamiętacie, skończyliśmy na momencie, kiedy Abraham poszedł, aby złożyć, jak niemal w ofierze, swojego syna Izaaka. I mówiliśmy o tym, jak inny był człowiekiem od tego Abrama, który wyszedł wcześniej z Haranu. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, pomiędzy wyjściem z Haranu, a wydarzeniem na górze Moria, kiedy był bliski złożenia swojego syna w ofierze, minęło 30 kilka, a może nawet 40 lat. I dopiero wtedy Abraham stał się takim człowiekiem, jakim go zapamiętaliśmy, jakim go pokochaliśmy, jakim o nim myślimy. 30 kilka, albo nawet 40 lat. I to jest właśnie ta wspaniała wiadomość, że Bóg jest cierpliwy z nami. Że jeżeli On zaczyna w nas jakieś dzieło, to jest gotów uczyć nas cierpliwie nawet te 30 kilka, 40 lat, aż pojmiemy tę lekcję. Aż staniemy się takimi, jakimi On chce, abyśmy byli. Bóg, który rozpoczął we mnie, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, doprowadzi je do końca. Jest jednak inna strona tej prawdy. Te 30 kilka lat, te 40 lat, kiedy Abraham uczył się tej lekcji, zarówno on sam, jak i na jego najbliżsi ponosili konsekwencje błędów, które popełniał. Błędów, które mógłby uniknąć, gdyby tej lekcji nauczył się wcześniej. Więc z jednej strony możemy być pewni, że Bóg będzie cierpliwy z nami, że On będzie kierował naszym życiem, aż nauczymy się tego, czego mamy się nauczyć, ale ze względu na nas samych, a przede wszystkim ze względu na naszych bliskich, warto, żebyśmy tych lekcji uczyli się jak najwcześniej. Bo to często właśnie ci, którzy żyją obok nas, nasze żony, nasi mężowie, nasze dzieci, będą musiały ponosić konsekwencje tego, że jeszcze nie jesteśmy takimi ludźmi, jakimi Bóg chce, abyśmy się stali. Bo Bóg od samego początku chciał, żeby Abraham nie tylko sam przyszedł do Niego, nie tylko sam stał się wielkim mężem wiary, ale żeby te wartości, żeby te prawdy, wiedzę o Bogu, znajomość Boga i społeczność z Nim przekazał dalej swoim synom. Kiedy Bóg rozważał, czy powiedzieć Abrahamowi o tym, co zrobi w Sodomie, wypowiedział słowa, które właśnie mówiły o tym, jaka była jego wizja względem Abrahama. Wybrałem go po to, aby nakazał swoim synom, aby nakazał swojemu domowi strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo. Wiecie, Abraham został wybrany nie tylko po to, żeby wyjść, żeby stać się kimś wielkim, ale żeby również swoich najbliższych doprowadzić blisko do Boga. I właśnie ten aspekt przekazywania różnych rzeczy z pokolenia na pokolenie jest tym, co jest niesamowite w tej historii rodziny Przymierza, bo wiele rzeczy było przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kolejnym pokoleniem w tej rodzinie było pokolenie Izaaka. Izaaka, który, jak wiecie, był synem obietnicy. Był cudownym synem, który urodził się swoim rodzicom w bardzo późnym wieku. I jak każde długo wyczekiwane dziecko, z pewnością był rozpieszczany. Z pewnością jego matka, kiedy miała go już przy sobie, robiła wszystko, żeby temu chłopcu zapewnić raj na ziemi. I nawet te wydarzenia, które później miały miejsce, być może kiedy Sara dowiedziała się, co się wydarzyło na górze Moria, była tym przerażona i jeszcze bardziej rozpieszczała Izaaka, z pewnością to wszystko sprawiało, że on musiał czuć się pępkiem świata, ulubieńcem wszystkich, którzy byli wokoło, a z pewnością swojej matki. Kiedy Izaak miał 37 lat, Sara umarła. I mniej więcej w tym czasie Abraham uznał, że czas znaleźć swojemu synowi żonę. Jeżeli pamiętacie tę historię, jeżeli czytaliście już Księgę Rodzaju, to wiecie, że wtedy wezwał swojego sługę i wysłał go do okolicy Haranu, w okolicach, z których sam się wywodził, po to, żeby znalazł żonę dla Izaaka. I bardzo często ta historia przedstawiana jest jako taka romantyczna opowieść o tym, jak to Bóg ma dla każdego z nas tę jedną szczególną osobę. Nie do końca. Bo tak naprawdę nie chodziło o to, żeby znaleźć jedną spośród wielu kobiet, które tam żyją, ale ten sługa miał znaleźć konkretnie niemalże jedną, ewentualnie jedną z kilku dziewcząt, bo miał iść do rodziny Abrahama. Całą ideą było to, żeby on poszedł do bliskich Abrahama, tych, którzy już mieli jakąś wiedzę o Bogu, po to, żeby Izaak nie wziął sobie żony spośród innych okolicznych narodów, które tam były. A nawet jeszcze ważniejsze, Abraham powiedział pod żadnym pozorem do swojego sługi: nie bierz mojego syna Izaaka z sobą. Nie pozwól mu opuścić tej ziemi, bo nie wiadomo, czy gdyby zobaczył, że gdzie indziej życie jest łatwiejsze, chciałby tam powrócić. Więc cały ten cud, cała ta wspaniała opowieść jest rzeczywiście opowieścią o Bożym prowadzeniu, ale raczej o tym, jak Bóg doprowadził sługę Abrahama do tej jednej, jednej konkretnej kobiety, która miała stać się żoną Izaaka, która była z tego samej rodziny, z której pochodził Abraham. I jak czytamy, Rebeka, bo takie było imię, była bardzo chętna, niemalże nie mogła doczekać się tej sytuacji, żeby wyjść z domu i spotkać swojego przyszłego męża, zacząć swoje życie z dala od swojego domu rodzinnego. I kiedy po długiej podróży dotarli w okolice Negewu, znowu to było na pustyni, na południu Izraela, gdzie mieszkał wtedy Izaak, jest taka romantyczna historia o tym, jak ona widzi z oddali jakiegoś mężczyznę, który jest na polu, pyta tego sługę, kto to jest, on mówi, że to jest Izaak, mój pan, wtedy ona zakrywa twarz, bo to pierwszy raz spotyka swojego męża. I czytamy również w Piśmie Świętym, że Izaak pokochał Rebekę, a Rebeka Izaaka. I że Izaak wprowadził ją do namiotu swojej matki. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Wprowadził ją do namiotu swojej matki i pocieszył się w ten sposób po śmierci swojej matki. Wiecie, z pewnością Rebeka nie była pierwszą i z pewnością nie była ostatnią kobietą, która po ślubie zorientowała się, że jedną z rzeczy, której oczekuje od niej mąż, jest to, żeby zastępowała mu matkę. I z pewnością Izaak nie był pierwszym, a z pewnością nie był ostatnim mężczyzną, który przekonał się, że to tak nie działa. Oni rozpoczęli swoje życie z wielkimi, wspaniałymi oczekiwaniami. Ale jednocześnie te oczekiwania, z którymi weszli w to małżeństwo, mogły być na tyle odmienne, że mogło między nimi coś się popsuć. Wiecie, to są rzeczy, których nie widzimy tak jednoznacznie, bo Biblia nie mówi o nich wprost, ale są pewne wskazówki, są pewne historie, są pewne niuanse w opowieści, którą przedstawia nam autor Księgi Rodzaju, które wskazują, że to małżeństwo, chociaż zaczęło się w taki niezwykle romantyczny sposób, potoczyło się coraz gorzej. Bo kiedy widzimy ich razem po raz ostatni, to z pewnością nie jest szczęśliwie zakochana para. Przez długi czas byli bezdzietni. Czytamy, że Izaak miał 40 lat, kiedy się pobrali i miał 60 lat, kiedy się urodzili jego synowie. Czyli przez ponad 20 lat ich małżeństwo było bezdzietne, a w tamtej kulturze to był poważny problem. Posiadanie dzieci było znakiem Bożego błogosławieństwa. Kiedy tych dzieci nie było, wszyscy zadawali sobie pytanie, dlaczego. I żeby było jeszcze ciekawiej, wyobraźcie sobie, że mniej więcej w tym samym czasie Abraham, ojciec Izaaka, znowu się żeni. Bierze sobie kolejną żonę, która nazywa się Ketura i ma po kolei 6 synów. A Izaak? Nic. Jego starszy brat Ismael ma już nawet kilkanaścioro dzieci, chyba też doszedł do 12, a Izaak nic. I czytamy, że Izaak modli się do Boga. Modli się do Boga, prosząc, żeby Bóg otworzył łono Rebeki i Bóg go wysłuchuje. Rebeka zachodzi w ciążę i okazuje się, że ta ciąża nie jest wcale taka łatwa. Nie przebiega tak dobrze, jakby mieli nadzieję. Jest na tyle trudna, że Rebeka w wielkich bólach, nie wiedząc, co się dzieje z nią samą, przychodzi do Boga i pyta się, co się stało, co się ze mną dzieje. I Bóg odpowiada Rebece, mówiąc jej, że w jej łonie, że w niej samej są 2 narody. Tam bliźniaki, 2 narody, które będą walczyć ze sobą, które już toczą walkę ze sobą i stąd jest ten ból. A kiedy się urodzą, starszy będzie służył młodszemu. Wiecie, te słowa, że starszy będzie służył młodszemu, chociaż wypowiedziane tak mimochodem, przynajmniej mimochodem je czytamy w tej historii, okazują się bardzo ważne, bo będą dla nas wskazówką tego, co działo się w tym małżeństwie. Rebeka poszła do Boga i to jest wspaniałe, że poszła do Boga, ale czytamy, że poszła do Boga sama, że Bóg przemówił do niej i nie czytamy nic więcej o tym, czy ona kiedykolwiek powiedziała o tym, co usłyszała swojemu mężowi, Izaakowi. A właściwie, kiedy ta historia rozwija się dalej, kiedy rodzą się te bliźnięta, jak pamiętacie, pierwszy z nich urodził się cały włochaty i czerwony, dlatego nazwali go Ezaw, a drugi urodził się trzymając tego pierwszego za piętę i nazwali go Jakub, co właściwie można tłumaczyć tyle, co oszust. Bardzo kreatywny człowiek w każdym razie, w tym jak podchodził do życia. Kiedy oni się urodzili, kiedy zaczęli dorastać, Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Wiecie, kiedy ci chłopcy zaczęli dorastać, okazało się, że każdy z rodziców wybrało sobie jednego z nich. I bardzo ciekawy jest ten motyw, dla którego Izaak pokochał Ezawa, bo lubił dziczyznę. I to nie chodzi o to, że Ezaw był taki dziki, chodziło raczej o to, że kiedy Ezaw upolował coś, to jego ojciec mógł z tego korzystać. I to jest zabawna uwaga, a jednocześnie pokazuje coś bardzo niepokojącego. Mianowicie, że ci rodzice, którzy, to były ich wspólne dzieci, to były bliźnięta, które urodziły się w tym samym momencie, które razem dorastały, ale każde z nich zostało jakby oddzielone. Chociaż byli braćmi, zostali podzieleni między rodziców. I to jest taka ciekawa wskazówka, kiedy połączymy to z tym proroctwem, które słyszała Rebeka. Bo jeżeli pamiętacie, jak potoczyła się ta historia, zaraz ją zresztą opowiemy, wiemy, że dużo działo się wokół tego, kto będzie ważniejszy. Czy Ezaw, czy Jakub. I widzimy, że Izaak cały czas preferował Ezawa. Wiedząc, jakie było proroctwo, wiedząc, co Bóg powiedział Rebece, my wiemy, że ostatecznie to Jakub będzie tym ważniejszym. Więc teraz powstaje pytanie, czy Izaak o tym wiedział? Bo jeśli tak, okej, są trzy możliwości. Nie wiedział. Rebeka mu o tym nie powiedziała i dlatego on preferował starszego syna, no bo pierworodny to był ten, który miał dziedziczyć po nim. Czyli jest możliwe, że Rebeka w ogóle mu nie powiedziała. A jeżeli powiedziała, to w takim razie Izaak albo jej nie uwierzył, albo jej nie ufał, albo w jawny sposób postanowił zlekceważyć to, co Bóg powiedział Rebece. Którąkolwiek z tych trzech możliwości wybierzemy, to właściwie to pokazuje, że w tym małżeństwie, już w momencie narodzin dzieci, 20 lat po ślubie, nie działo się tak dobrze, jakby się wydawało z romantycznego początku tej historii. Nie było między nimi aż takiego kontaktu, takiego zaufania, takiej troski, która by pozwalała myśleć, że żyli długo i szczęśliwie. Ta rodzina się podzieliła i każde z rodziców wybrało sobie jedno dziecko, które faworyzowało. Izaak faworyzował Ezawa, a Rebeka faworyzowała Jakubę. I co ciekawsze, Izaak faworyzował Ezawa nie tyle z takiej bezstronnej rodzicielskiej miłości, ale dlatego, że Ezaw potrafił go zadowolić. Potrafił ugotować coś, co on lubił jeść. Po prostu lubił jeść upolowane zwierzę i dobrze przyrządzoną dzieciznę. I później jest jeszcze jedno wydarzenie, które pokazuje, że nie tylko rodzice patrzyli na siebie z pewnym dystansem, ale że ci chłopcy, którzy się wychowywali, też wiedzieli już, że między nimi coś się musi wydarzyć. Jak pamiętacie, pewnego razu Ezaw wraca z polowania i był bardzo głodny. Był tak głodny, że uważał, że umrze. My mężczyźni mamy taką tendencję do wyolbrzymiania pewnych rzeczy. Mela już o tym dobrze wie, że kiedy ja mam katar, to ja zachowuję się tak, jakbym umierał. My rzeczywiście trochę teatralnie podchodzimy do wszystkich rzeczy, które nam są niewygodne. Więc Ezaw przychodzi i mówi do Jakuba, bo Jakub akurat coś gotował, mówi, daj mi zjeść tej zupy, tej soczewicy, którą robisz, bo ja chyba umrę. I pamiętacie, co powiedział wtedy, w tym pierwszym momencie Jakub? Okej, ale sprzedaj mi najpierw swoje pierworództwo. Powiem wam, że to nie jest rzecz, którą bracia na co dzień mówią do siebie. Bo przede wszystkim pierworództwo, sprzedaj mi swoje pierworództwo, odstąp mi swoje pierworództwo, to tak jakby powiedzieć komuś, słuchaj, zamieńmy się datami urodzenia. To nie jest coś namacalnego, coś, co możemy sobie przekazać, ale to jest coś, co jest nierozerwalnie związane z kim jesteś, kiedy się urodziłeś, który jesteś w kolejności w rodzinie. W tamtych czasach to było wiele ważniejsze niż u nas, bo kiedy my dzisiaj dziedziczymy po naszych rodzicach mniej więcej porówno, chyba że testament postanawia inaczej, w tamtych czasach właściwie wszystko, co ojciec zostawiał swoim synom, przechodziło na najstarszego syna, ewentualnie jakieś drobniejsze rzeczy na pozostałych synów. Więc bycie tym pierworodnym synem to był wielki przywilej. Bycie tym ważniejszym synem było zabezpieczeniem na przyszłość. I tym ważniejszym, tym pierworodnym, tym bardziej preferowanym był oczywiście Ezaw. I popatrzcie, pierwszą rzeczą, którą powiedział Jakub do swojego brata w tej sytuacji, to nie było a przesadzasz, a zjedz, tylko dobrze, ale odstąp mi swoje pierworództwo. Dobrze, ale uznaj najpierw, że to ja jestem ważniejszy. Dlaczego Jakub o to pytał? Wiecie, mamy prawo przypuszczać, że Jakub, jako ulubieniec Rebeki, wiedział o tym proroctwie. Wiedział, że Bóg powiedział, że kiedyś to on będzie ten ważniejszy, ale nie zaszkodzi zapewnić sobie jeszcze prawne rozstrzygnięcie na swoją stronę. I co ciekawe jest, Ezaw zgadza się na to. Ezaw, jak czytamy, zgadza się, mówi, po co mi pierworództwo, kiedy i tak umrę? I czytamy, że wzgardził swoim pierworództwem, czyli zgodził się odstąpić je Jakubowi. I chociaż to wydaje się takie nierozsądne z jego strony, też nie bądźmy tacy szybcy w tej interpretacji, bo jak się później przekonamy, Ezaw tak na dobrą sprawę był przekonany, że wcale niczego Jakubowi nie daje. Bo wiecie, tak na dobrą sprawę to ojciec decydował o tym, który syn będzie tym ważniejszym. A kogo jak kogo, ale ojca to Ezaw miał po swojej stronie. Więc chociaż mógł powiedzieć Jakubowi, dobra, zgadzam się, ty będziesz teraz tym pierworodnym, w gruncie rzeczy przypuszczał pewnie, że to i tak niczego nie zmieni. I miał rację, to niczego nie zmieniło, bo nadal to on, Ezaw, był ulubieńcem swojego ojca. Wiecie, te dwie historie, historie o narodzinach tych chłopców i historie ich takiej pierwszej wymiany, kiedy byli nastolatkami, pokazują nam, że w tym małżeństwie, w tej rodzinie nie działo się dobrze, że ta rodzina podzieliła się na dwa obozy, ojciec ze starszym synem i matka z młodszym synem. A później robi się jeszcze ciekawiej. Kolejny rozdział zaczyna się od słów: potem nastał głód w kraju. Jeżeli czytaliście wcześniejsze rozdziały, jeżeli pamiętacie kazanie z poprzedniego tygodnia, te słowa sygnalizowały kłopoty. Bo kiedy nastał głód w kraju, w którym mieszkał Abraham, on wpadł na jeden ze swoich genialnych pomysłów, jak sobie poradzić z tą sytuacją i wyruszył do Egiptu. A kiedy już był w Egipcie, to dopiero zaczęło się dziać. I wiecie, i w tym momencie, kiedy nastał głód w kraju, Bóg przychodzi do Izaaka. Izaak miał dwa objawienia Boga. Dwukrotnie Bóg przyszedł do niego po to, żeby spotkać się z nim osobiście. I pierwsze z tych objawień nastąpiło w tym miejscu. Wiecie, jakie były pierwsze słowa, które Bóg skierował do Izaaka? Nie idź do Egiptu. Nie rób tego, co robi twój ojciec. Zostań w tym kraju, w którym jesteś, a ja będę ci błogosławił. Ja będę z tobą, ja zatroszczę się o twoje bezpieczeństwo. I Izaak posłuchał. Nie poszedł do Egiptu, ale sam fakt, że od tego właśnie Bóg musiał zacząć swoje słowa do niego, świadczy prawdopodobnie, że to był jeden z pomysłów, który chodzi mu po głowie. Został w kraju, w którym był, przeniósł się troszeczkę na zachód, w okolice Geraru, tam gdzie mieszkali Filistyni, tam gdzie było trochę łatwiej. I ponieważ Rebeka była piękną kobietą, a Filistyni, jak uważał, byli bardzo pożądliwymi i niegodziwymi mężczyznami, zaczął mówić o niej: siostra to moja. Brzmi znajomo, prawda? Ten sam... Nie wiem, jak to nazwać. Ta sama sztuczka, ten sam sposób poradzenia sobie z tą sytuacją, który wcześniej stosował Abraham. I to jest o tyle ciekawe, że Izaak nikt nie widział tego osobiście. To znaczy, przynajmniej z tej relacji biblijnej, jaką mamy, wiemy, że te dwa przypadki, kiedy to Abraham nazywał Sarę i Saraj swoją siostrą, miały miejsce jeszcze przed narodzinami Izaaka. Więc to nie jest tak, że on to widział osobiście, chyba że Abraham robił to tak, jak sam później wyznał, wielokrotnie. Chyba że kiedy, jak dorastał, był w stanie obserwować to, co robi jego ojciec, albo historię o tym opowiadano w jego rodzinie. Jakkolwiek się o tym dowiedział, skądkolwiek mu to przyszło do głowy, mamy prawo przypuszczać, że zrobił to naśladując swojego ojca. I to jest niesamowite, bo zarówno idea pójścia do Egiptu, zarówno pomysł z tym, żeby swoją żonę, która rzeczywiście była z nim spokrewniona, przedstawić jako siostrę po to, żeby chronić samego siebie, po to, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo, są tak niesamowicie podobne do tego, co robił jego ojciec Abraham, że aż musimy sobie powiedzieć, jaki ojciec, taki syn. Prawda? Wiecie, i to wcale nie jest takie dziwne, bo my naprawdę jesteśmy zaskakująco podobni do naszych rodziców. Bo rzeczy, które widzimy wokół siebie, rzeczy, które widzimy w naszych domach, które widzimy u ludzi, którzy nas otaczają, ludzi, którzy nas wychowują, zapadają nam w pamięć. I później, kiedy dorastamy, kiedy stajemy przed problemami życiowymi, kiedy sami nie wiemy, co zrobić, szczególnie w sytuacji, kiedy pojawia się strach, stres, kiedy pojawia się gniew, i nie mamy czasu, żeby się spokojnie zastanowić, bardzo łatwo jest wtedy sięgnąć po to, czego się nauczyliśmy, nawet w sposób nieświadomy, przez same obserwowanie tych, którzy nas wychowywali. Wiecie, prawda jest taka, że Abraham przekazał Izaakowi wiele rzeczy. Nie tylko te dziwne pomysły na życie, ale także rzeczy, które były bardzo dobre. Bo w tym samym rozdziale czytamy też o pewnym dojrzewaniu duchowym Izaaka. Cała historia skończyła się dobrze. Nie doszło nawet do tego, żeby to małżeństwo się rozstało, bo król Filistynów, Abimelech, przyuważył Izaaka i Rebekę na pewnej czułości małżeńskiej. W związku z tym sprawa się wydała, zanim pojawiły się problemy. Ale skonfrontował Izaaka z tym, co z kłamstwem, które właściwie on szerzył. I Izaak, tak samo jak Abraham, powiedział, że zrobił to ze strachu. Pozwolono mu mieszkać w tej ziemi i czytamy, że Bóg, tak jak wcześniej Abrahamowi, tak samo teraz błogosławił Izaakowi. I później czytamy o tym, że Izaak naśladował swojego ojca także w rzeczach dobrych. Czytamy o tym, że odkopywał studnie, które kiedyś wykopał jego ojciec Abraham, które zostały zasypane, a później także, że odbudował ołtarz, który kiedyś zbudował jego ojciec i przy tym ołtarzu wzywał Pana. Więc to nie jest tak, że Abraham przekazał Izaakowi tylko rzeczy złe. On go nauczył rzeczy dobrych. Nauczył go bojaźni Bożej, nauczył go wzywania imienia Pana, nauczył go oddawania Bogu czci i chwały. Ale z tym, co było dobre, przeszły także rzeczy, których byśmy pewnie chcieli u Izaaka nie zobaczyć. To przekonanie, że kiedy życie staje się trudne, masz prawo wykorzystać innych do swoich celów. Ten sposób myślenia, że inni służą temu, żeby tobie było dobrze. Tą gotowość do wykorzystania nawet twoich najbliższych po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i powodzenie sobie samemu. Wiecie, ja naprawdę potrafię zrozumieć to, co robił Izaak. Bo kiedy wychowujemy się w domu, w którym nawet są rzeczy nieciekawe, kiedy wychowujemy się w domu, w którym są rzeczy, których nawet świadomie chcielibyśmy uniknąć, jeżeli wychowałeś się w domu, w którym było wiele kłótni między rodzicami i dochodziło nawet do rękoczynów, to prawdopodobnie powtarzałeś sobie jako dziecko: ja nigdy czegoś takiego nie zrobię. Jeżeli jako dziecko byłeś mocno fizycznie karany przez rodziców, to pewnie powtarzałeś sobie, że ja nigdy swojego dziecka nie będę bił. Kiedy patrzyłeś, jak twoi bliscy sięgają po kieliszek i nadużywają alkoholu, pewnie myślałeś sobie: ja nigdy tego nie zrobię. Ale dorastamy. Kiedy pojawiają się trudne sytuacje życiowe, kiedy dziecko nas denerwuje i nie wiemy już, co z nim zrobić, nagle okazuje się, że właśnie te zachowania, które widzieliśmy u rodziców wcześniej, są najbardziej dostępne. Najłatwiej jest powtórzyć to, co kiedyś sami widzieliśmy u naszych bliskich. Kiedy nie wiemy, co zrobić z tą żoną albo z tym mężem, którzy doprowadzają nas do szału, to wtedy łatwo jest usłyszeć z własnych ust raniące, ostre słowa, a nawet może dojść do rękoczynów. Kiedy nie wiemy, jak poradzić sobie z lękiem i napięciem, chociaż widzieliśmy, jak wyglądali nasi rodzice w stanie upojenia alkoholowego, łatwo jest sięgnąć po alkohol, bo gdzieś to nam podpowiada, że w jakiś sposób to zapewni nam ulgę. I wtedy, kiedy stajemy przed lustrem i nagle dostrzegamy w sobie samych te zachowania, te cechy, te słowa, te sposoby myślenia, którymi kiedyś tak bardzo pogardzaliśmy u innych, uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy podobni do naszych rodziców. I w drugą stronę, jeżeli macie dzieci i te dzieci dojrzewają, czasami trzeba przełknąć gorzką pigułkę, widząc własne dzieci, które w swoim zachowaniu robią to, co my robimy. Rzeczy, których myśmy się już nauczyli nie zauważać sobie samych, a które właśnie w zabawie czy w postępowaniu naszych dzieci nagle stają się tak boleśnie widoczne. My naprawdę wiele uczymy się od siebie nawzajem. I wiecie, powiem wam, że osobiście nie jestem zwolennikiem myślenia w kategoriach przekleństwa pokoleniowego, przechodzącego z jednego pokolenia na drugie. Dlatego, że Bóg mówi wyraźnie, że On nie karze grzechów ojców na dzieciach. Że każdy z nas samodzielnie będzie odpowiadał za swoje grzechy. Ale Biblia jednocześnie mówi, używa ciekawego słowa, że Bóg nawiedza grzechy ojców na dzieciach aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Co więc to znaczy? Znaczy po prostu tyle, że konsekwencje tego, jak my dojrzewamy, konsekwencje tego, co my robimy, będą odciskały się na kolejnych pokoleniach. Nasze dzieci będą uczyły się od nas tak, jak my uczymy się od naszych rodziców. I często te rzeczy, pozytywne i negatywne, będą ciągnęły się pokolenie po pokoleniu. Jesteśmy dziećmi naszych rodziców. Jesteśmy takimi, jakimi się wychowaliśmy. Biblia mówi, że to nie jest za karę, że to nie jest przekleństwo pokoleniowe, ale konsekwencja tego, jakimi się wychowaliśmy. Wiecie, to jest czasami przygnębiające, bo chcielibyśmy się z tego wyrwać, bo chcielibyśmy myśleć i funkcjonować inaczej. Ale właśnie gdy pojawia się strach, gdy pojawiają się trudne sytuacje, to, co w naszym życiu, to, co wokół nas było nieciekawe, zyskuje największą siłę. Izaak nauczył się od swojego ojca rzeczy dobrych i rzeczy złych. Jeżeli chodzi o to, co przekazywał kolejnemu pokoleniu, też nie wyglądało to najlepiej. Kolejny rozdział tej księgi, kolejny rozdział Księgi Rodzaju jest opisem jednej z największych intryg rodzinnych, jaka kiedykolwiek się rozegrała, jaka kiedykolwiek opisana jest w Piśmie Świętym. Powiem wam, że to był swoisty majstersztyk, tak jak to zostało zaplanowane i tak jak początkowo to było rozgrywane. Wiecie, często kiedy myślimy o tej sytuacji, kiedy Jakub wykradł błogosławieństwo należne Ezawowi, myślimy, że to Jakub był tym złym. Ale to nieprawda. To była gra, w której uczestniczyli wszyscy czworo. Każdy z nich. Każdy z nich był tak samo winny temu, co się stało. Każdy z nich wszedł w tą grę. Każdy z nich mógł ją przerwać, i to nawet wielokrotnie, ale nie zrobił tego. Każdy z nich uważał, że dzięki temu, co robi, zdoła ugrać coś dla siebie i każdy z nich przegrał. Bo tak często kończą się rodzinne intrygi. Kiedy myślimy, że kosztem innych uda nam się coś uzyskać dla siebie, kiedy wszystko dobiegnie końca, kiedy cała sytuacja się wyjaśni, okazuje się, że nikt nic nie wygrał, ale wszyscy wyszliśmy z tego ze szkodą. I tak naprawdę całą grę rozpoczął nikt inny, ale Izaak. Izaak faworyzował swojego ulubionego syna, starszego Ezawa. I jako ojciec, to jego przywilejem było udzielić błogosławieństwa swoim synom. I tak jak wiemy, jak to się odbywało w tamtych czasach, zresztą w późniejszych pokoleniach tej rodziny mamy tego przykład, powinien był wezwać do siebie obu swoich synów i dać im błogosławieństwo. I wcale nie musiało być równe, bo on miał prawo dać większe błogosławieństwo pierworodnemu. Tego się należało spodziewać. Czyli gdyby chciał postąpić tak, jak należało postąpić, wezwałby do siebie obu synów, Ezawa i Jakuba, i dałby to lepsze ojcowskie błogosławieństwo Ezawowi. Ale Jakub pomyślał, że spróbuje jeszcze przy okazji tego ugrać coś dla siebie. Kiedy jego zdrowie pogorszyło się, kiedy przestał dobrze widzieć, czytamy, że obawiając się bliskiej śmierci, wezwał do siebie Ezawa i powiedział mu: nie znam dnia swojej śmierci, nie wiem, kiedy umrę, więc idź na polowanie, upoluj dzikie zwierzę i przyrządź mi potrawę, którą ja lubię, po to, żebym ja mógł ci błogosławić. Nie wiem, czy wiedzieliście, że warunkiem otrzymania błogosławieństwa ojca jest przygotowanie mu jego ulubionego posiłku. I pomyślcie o tym, gdyby Ezawowi zależało tylko na tym, Izaakowi zależało tylko na tym, żeby błogosławić swojemu ulubionemu synowi, nawet pomijając Jakuba, mógłby to zrobić od razu. Przywołać do siebie Ezawa i powiedzieć: słuchaj, nie wiem, jak długo będę żył, dlatego dam ci teraz ojcowskie błogosławieństwo. I koniec, kropka. Wszystkie karty, wszystkie atuty, oni, ta jedna drużyna w tej rodzinie, mieli w tym momencie w swoim ręku. Wystarczyło tylko, żeby Izaak powiedział: błogosławię ci, i Rebeka i Jakub nie mieliby nawet nic do powiedzenia, nie zorientowaliby się, co się stało. Ale Izaak pomyślał, że to byłoby za łatwe, że skoro ma już coś dać Ezawowi, to najpierw uzyska coś w zamian. I poprzez swoją chciwość, poprzez swój egoizm rozpoczął całą intrygę, która doprowadziła do rozpadu tej rodziny. Ezaw, kiedy usłyszał te słowa, mógł powiedzieć: ojcze, nie tak. Nie tak powinno być. Zawołajmy Jakuba i błogosław nam razem. Ezaw nie powiedział nic. Ezaw zgodził się na tę grę, zgodził się na tę intrygę i poszedł na polowanie. Choć mógł przerwać, choć mógł opowiedzieć się po stronie prawdy, zgodził się na to, co zaproponował mu Izaak. I wydawało się, że właśnie wszystko przemawia na ich korzyść, że wszystkie karty mają w swoim ręku. I tak by było, gdyby nie to, że Rebeka nie spała. Czytamy, że Rebeka słyszała to wszystko, stojąc gdzieś obok. I nie wiemy do końca, czy to było przypadkiem, że to słyszała, czy ona już wiedziała, że kiedy ci dwaj spotykają się na osobności, to lepiej dowiedzieć się, co się między nimi dzieje. Okay? W każdym razie wiemy jedno, że to, co oni uważali, że dzieje się w tajemnicy, Rebeka dobrze o tym wiedziała. I popatrzcie, Rebeka też miała okazję przerwać to w tamtej chwili. Mogła skonfrontować Izaaka z tym, co on robi, powiedzieć, nie tak powinno być, powinieneś błogosławić obu synów. Mogła poczekać, aż Eza wróci z polowania i skonfrontować swojego starszego syna, albo mogła po prostu czekać z Jakubem na powrót Ezawa i upewnić się, że wejdą tam wszyscy razem. Rebeka też miała możliwość przerwania tej chorej gry, ale ona weszła, bo postanowiła ugrać coś dla samej siebie. Poszła do swojego syna, swojego ulubionego syna Jakuba, powiedziała mu, co usłyszała i powiedziała mu, co teraz zrobią. Że w związku z tym, skoro oni rozgrywają to w ten sposób, to my ich oszukamy. I w tym momencie to Jakub mógł wszystko przerwać. To Jakub mógł powiedzieć, nie, mamo, nie zgadzam się. Nie zgadzam się na to, żebyśmy to robili w formie takiego oszustwa. Nie będziemy oszukiwać ojca, który umiera, który nie zdaje sobie sprawy do końca z tego, co się wokół niego dzieje. Powiedzmy szczerze, jak rzeczy mają się być i zobaczymy wtedy, jak się to rozstrzygnie. Ale Jakub tego nie zrobił. Jakub jedyną rzeczą, którą przyszła do głowy, to to, że plan jest ciekawy, ale ma słabe punkty. Bo przecież Ezaw jest zupełnie inny niż ja i on pozna, że nie jestem Ezawem. Ojciec pozna, że nie jestem Ezawem i wtedy zamiast błogosławieństwa jedynie mnie przeklnie. Wiecie, Jakub był naprawdę zmyślnym człowiekiem, ale w tym momencie jego serce wcale nie opowiadało się po stronie prawdy. Jego cały intelekt znalazł tylko słaby punkt w tym planie i skonfrontował swoją matkę z tym, że trzeba wymyśleć coś lepszego, jeżeli to ma się udać. I wymyślili. Wymyślili, że się przebiorą, że zabiją koźlęcie po to, żeby pokryć nagą część skóry Jakuba owłosieniem, które by przypominało Ezawa. I wtedy wszyscy się zastanawiamy, skoro trzeba było aż sieść koźlęcia, żeby przypominać Ezawa, to jak on musiał wyglądać, ale to już jest inna kwestia. W każdym razie Jakub konfrontuje swoją matkę, mówiąc, że nie chce wchodzić w taki układ. I popatrzcie, jakie słowa wtedy wypowiada Rebeka. Te słowa, które chyba najbardziej pokazują, jak daleko, jak bardzo pogorszyło się w tym małżeństwie. Niech na mnie spadnie przekleństwo, które by miało spaść na ciebie. Tylko słuchaj mnie, tylko zrób to, co ci każę. Wiecie, Rebeka była już tak bardzo, nie wiem, rozgoryczona, zniesmaczona tym, co się dzieje w jej małżeństwie, że była gotowa sama wziąć na siebie wszelkie konsekwencje tego, gdyby się coś nie udało, tylko po to, żeby dopiec swojemu mężowi, tylko po to, żeby zapewnić błogosławieństwo swojemu ulubionemu synowi. Wszyscy czworo weszli w tę grę. Każdy z nich myślał, że ugra coś dla siebie. Każdy z nich mógł opowiedzieć się po stronie prawdy, ale tego nie zrobił i wszyscy przegrali. I pamiętamy, jak to potoczyło się dalej. Rzeczywiście przygotowali tą potrawkę. To też jest ciekawe, bo czytamy, że Rebeka ugotowała potrawę, którą Izaak kochał. Czyli wiedziała dobrze, co jej mężowi smakuje, ale przygotowując ten konkretny posiłek, nie robiła to z miłości, ale po to, żeby go oszukać. Przygotowała ten posiłek, dała go Jakubowi i Jakub, udając, że jest Ezawem, idzie do swojego ojca. I kiedy wszedł do namiotu, kiedy pozdrowił swojego ojca, ojciec pyta, kim jesteś, a Jakub odpowiada, ja jestem Ezaw, twój pierworodny. Wiecie, te słowa są bardzo ciekawe. Jestem Ezaw, twój pierworodny. Skłamał bardzo wyraźnie, mówiąc, że jest Ezawem, ale pewnie mógł sobie tłumaczyć, że jeżeli chodzi o pierworództwo, to akurat to jest po mojej stronie, prawda? Bo wcześniej wykupił je od Ezawa. Czyli w swoim chorym sposobie myślenia mógł uzasadniać, że właściwie tylko bierze to, co mu się należy. I ciekawe jest to, że Izaak nabiera podejrzeń, bo słyszy, że ten głos nie do końca jest taki, jak powinien być. W związku z tym zaczyna małe dochodzenie, każe mu do siebie zbliżyć i rzeczywiście bierze go za rękę i czuje, że ręka jest mocno włosiona, czyli wskazywałoby to na Ezawa. Jego podejrzenia są z jednej strony rozwiane, ale z drugiej strony nie do końca jeszcze, bo coś się w nim tli, ale ta potrawka, ona już jest obok, jest gorąca, pachnie. Wiecie, to jest niesamowite, bo w samym środku tego wydarzenia Izaak znajduje czas, żeby zjeść. Okay? Tutaj jest nie wiadomo, czy przyszedł do niego właściwy syn, zaraz ma dać to wielkie błogosławieństwo swojemu ulubieńcowi, do końca nie jest pewny, czy to rzeczywiście jest ten, ale zatrzymuje wszystko, je potrawkę, którą tak bardzo lubił i później jeszcze jedną próbę sprawdzenia podejmuje, bo czytamy, że każe zbliżyć się Jakubowi, żeby sprawdzić, co rzeczywiście Jakub czy Ezaw do siebie i dopiero woń szat, które Rebeka ubrała Jakuba, które były przesiąknięte wonią Ezawa, albo jak Biblia mówi, wonią dzikich pól. przekonują go, że to rzeczywiście może być Ezaw. I dopiero wtedy udziela swojego błogosławieństwa. Błogosławieństwa, które w jego zamierzeniu miały dać wszystko Ezawowi i praktycznie nic Jakubowi. I mówi mu, niech ci Bóg da rosę niebios i żyźność ziemi, i obfitość zboża i wina. Niech ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich i niech pokłon oddają synowie matki. Niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto cię przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. Wiecie, no nawet te słowa, które są tutaj użyte, są chore. Niech ci służą twoi bracia i synowie matki twojej. O kogo tu chodzi? W przekonaniu Izaaka o Jakuba. Ale wiecie, synowie matki twojej, to pokazuje, jak bardzo relacja między Izaakiem a Rebeką rozpadła się. Moi rodzice się rozwiedli. Ja pamiętam z dzieciństwa właśnie taki sposób mówienia. Kiedy tato mówił, bo twoja matka. Nie moja żona, nie nazywaj po imieniu, ale właściwie jakby komunikacja odbywała się za pośrednictwem dzieci. Powiedz swojej mamie albo powiedz swojemu tacie. I takie właśnie słowa znajdujemy później w tym, co Izaak mówi do swoich dzieci. Powiedz swojej matce, niech synowie twojej matki. W każdym razie Jakub dostaje swoje błogosławieństwo. Wychodzi z namiotu i później niemalże jak w takim hollywoodzkim filmie, prawie w tym samym momencie wraca Ezaw. Nie wiem, czy już miał gotową tą potrawkę, czy dopiero ją przygotował. W każdym razie wchodzi do namiotu i mówi, ojcze, oto jestem, błogosław mi. I czytamy, że Izaak wtedy się przeraził. Skoro ty jesteś Ezaw, to kto był ten, który był tu przed chwilą? Przed chwilą jeszcze Izaak myślał, że jego plan się powiódł. Że to, co sobie wymyślił na początku, błogosławił swojemu ulubionemu synowi i zjadł potrawkę, udało się. I w tym momencie uświadamia sobie, że nie, że został oszukany, że przegrał. W tym momencie Ezaw uświadamia sobie, że stało się nie tak, jak miało się stać, że ten plan gdzieś zawalił, że oto jego brat przyszedł gdzieś za jego plecami i oszukał go, oszukał jego ojca i wykradł mu błogosławieństwo. I to też jest niesamowita scena. Ezaw jest przedstawiony w tej historii jako ten silny, jako ten męski, jako ten, który niczego się nie boi, bo idzie sam na polowanie i wraca z ubitymi wielkimi zwierzętami. A tutaj woła do swojego ojca, ojcze, ale daj mi też coś. Ojcze, czy naprawdę już nie masz nic innego? Czy wszystko dałeś Jakubowi? Ojcze, ja też chcę. I się rozpłakał. Dosłownie czytamy, że się rozpłakał przed swoim ojcem. Jak mały chłopiec, który został skrzywdzony. I mówi, ten Jakub, on znowu mnie oszukał. Dwa razy mnie oszukał. Najpierw wykradł moje pierworództwo, a teraz jeszcze pozbawił mnie błogosławieństwa. Wiecie, z tym pierworództwem naprawdę jest ciekawa sprawa, bo kiedy Ezaw przychodzi do ojca, Jakub pyta, kto ty jesteś? On mówi, ja jestem Ezaw, twój pierworodny. Okay? Prawda, nazywał się Ezaw, ale jeżeli dobrze pamiętamy, to czego jak czego, ale tego pierworództwa się wcześniej wyrzekł. Pamiętacie, jak wcześniej mówiłem, że on tak na dobrą sprawę był przekonany, że i tak na tym nic nie traci? I miał rację, bo dla swojego ojca nadal pozostawał tym pierworodnym. Bo z jego perspektywy ta wymiana, którą mieli wcześniej, nie miała żadnego znaczenia. On nadal uważał się za pierworodnego. Ale w tym momencie wszystko już potoczyło się inaczej. I kiedy Ezaw, mimo wszystko błagając swojego ojca, domaga się jakiegoś błogosławieństwa, Jakub niewiele ma już mu do zaoferowania. Mówi mu więc tylko, z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, a gdy wytężysz siły, zrzucisz szyi jarzmo jego. Wiecie, gdybyśmy słyszeli takie słowa błogosławieństwa, pewnie wielu z nas krzyknęłoby w połowie, okej, tato, starczy już, więcej już nie mów. Będziesz mieszkał gdzieś na pustyni, z dala od urodzajnych ziem. Nie będzie ci się powodziło, będziesz musiał walczyć o utrzymanie, będziesz służył swojemu bratu i może kiedyś, jak bardzo się postarasz, to uda ci się to zmienić. To nie brzmi jak błogosławieństwo, prawda? I czytamy, że Ezaw znienawidził swojego brata. Znienawidził Jakuba i co więcej, pragnął jego śmierci. Powiedział sobie, kiedy tylko umrze nasz ojciec, kiedy tylko umrze mój ojciec, kiedy minie żałoba, wtedy zabije Jakuba, mojego brata. Rebeka znowu to usłyszała, Rebeka się o tym dowiedziała. I wymyślili kolejny sposób, jak ochronić swojego syna. przekonała Izaaka, że nie chce, żeby Jakub wziął sobie za żonę Kananejki, co wcześniej zrobił zresztą Ezaw. W związku z tym wysłali go do rodziny Rebeki, znowu w okolice Haranu, do jej brata, do Labana, po to, żeby tam znalazł żonę. Taka była oficjalna wymówka całej tej sytuacji, ale przede wszystkim chodziło o to, i zresztą Rebeka mówiła wprost Jakubowi, że chce, żeby na jakiś czas odszedł z domu, aż wszystko się uspokoi, aż cała sytuacja ochłonie. A wtedy wróci i wszystko będzie tak jak dawniej. Jakub ucieka. Jakub ucieka i zaczyna swoją trudną drogę w dorosłość. Tym, co działo się w życiu Jakuba, będziemy zajmowali się za tydzień, ale popatrzcie teraz na całą tą sytuację. Każdy z nich myślał, że coś wygra, ale wszyscy przegrali. Izaak uważał, że zje dobrą potrawkę i będzie błogosławił swojemu faworyzowanemu synowi. Potrawkę zjadł, ale błogosławieństwo dał ulubieńcowi swojej żony. Ezaw uważał, że owszem, pójdzie na polowanie, ale uzyska błogosławieństwo ojca, uzyska tą lepszą część dziedzictwa. Ale słowa, które usłyszał od swojego ojca, były bardzo gorzkie i pewnie wolałby ich nie usłyszeć. Rebeka uważała, że w ten sposób dopiecze swojemu mężowi i zyska lepszą przyszłość dla swojego ulubionego syna. Ja rzeczywiście dopiekła Izaakowi, ale z tego, co wiemy, być może nigdy już nie widziała Jakuba. Bo kiedy Jakub wraca, nie znajdujemy w Księdze Rodzaju żadnej zmianki o tym, że spotkał się ze swoją matką. Więc chociaż odniosła w cudzysłowie jakiś sukces, jednocześnie straciła swojego ulubionego syna. A Jakub, ten, który podobno wyszedł na tym najlepiej, ucieka z domu bez niczego. Nie mając nic, nie mając nawet za bardzo czego wziąć z sobą na drogę, nie wiedząc dokąd idzie i jaka będzie jego przyszłość. I pierwszą noc, którą spędza poza domem, spędza pod gołym niebem, mając za poduszkę kamień. Nikt nie wygrał na tej intrydze. I tak się często kończą rodzinne intrygi. Tak się często kończą sytuacje, kiedy uważamy, że kosztem naszych bliskich możemy ugrać coś dla siebie. Ale ta historia się nie kończy. Ta historia ma swój dalszy ciąg około 20 lat później. Jakub wraca do Kanaanu. Wraca ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi, z tym dobytkiem, który zgromadził, będąc sługą właściwie swojego teścia Labana. Im bliżej jest Kanaanu, tym bardziej przypomina sobie, z jakiego powodu stamtąd uciekał. Ostatni raz, kiedy widział swojego brata Ezawa, ten pałał nienawiścią i chęcią mordu. Teraz, prędzej czy później, będzie musiał znowu stawić mu czoła. I na dobrą sprawę nie wiadomo, co go spotka. I czytamy, że Jakub wysyła swoje sługi z darami dla Ezawa przed sobą i każe im powiedzieć Ezawowi: tak powiedzcie panu mojemu Ezawowi, że sługa twój Jakub idzie, wraca do domu. Wiecie, to zupełnie nie tak, jak miało być z tym błogosławieństwem, prawda? Błogosławieństwo, które uzyskał, mówiło, że to on ma być panem swojego brata, że to Ezaw ma mu służyć, ale po 20 latach po tym wszystkim wraca i z obawy o swoje życie musi powiedzieć, że to jednak Ezaw jest silniejszy, że to on uważa się za jego sługę. Słudzy idą z misją i za chwilę wracają, ale nie z taką wieścią, jaką się spodziewał. Mówią: wiesz co, nawet dotarliśmy, zanim dotarliśmy do Ezawa, on już wyszedł z domu, idzie ci na spotkanie, a razem z nim 400 mężczyzn. To nie brzmi najlepiej. Jeżeli brat, o którym słyszałeś, że chcecie zabić, wychodzi ci na spotkanie, mając przy sobie 400 mężczyzn, to nie jest ten komitet powitalny, jaki chciałbyś zobaczyć. I czytamy, że te wydarzenia, ta wieść dokonuje też pewnego przełomu w Jakubie, kiedy musi on sam zmierzyć się ze swoim strachem, z tym, co zrobił, kiedy staje przed Bogiem i dokonuje się przemiana w jego życiu. I kiedy staje o poranku przed Ezawem, przed tymi ludźmi, którzy idą mu naprzeciw, nie wiedząc, co go spotka. Być może będzie to ostatni dzień jego życia. Być może teraz spotka go sprawiedliwość za wszystko, co działo się w domu jego ojca. I to jest znowu taki moment, który można nakręcić jako taki hollywoodzki thriller. Czytamy, że Ezaw biegnie mu naprzeciw. I wyobraźcie sobie, w takim zwolnionym tempie, może jeszcze jakaś broń błyska u boku. Biegnie w stronę Jakuba. Jakub pada na ziemię, kłania się przed swoim bratem, a ten rzuca się mu na szyję i obejmuje go. Nie po to, żeby go zabić, ale po to, żeby go przywitać. że wyszedł mu naprzeciw nie po to, żeby mu odpłacić, ale żeby cieszyć się z jego powrotu. I naprawdę emocje, które są w samym tym wydarzeniu, są niesamowite, bo to ci dwaj bracia, którzy rozstali się w gniewie i nienawiści, spotykają się po 20 latach i zupełnie inaczej się ta historia toczy, niż moglibyśmy się spodziewać. Jakub przedstawia Ezawowi swoją rodzinę i Ezaw jest cały czas pozytywnie nastawiony. I kiedy pyta go, po co były te wszystkie stada, które spotykałem po swojej drodze, Jakub mówi mu, że wysłałem to dla ciebie, po to, żeby zdobyć twoją przychylność. I wtedy Eza wypowiada niesamowite słowa. Ja mam dość, bracie mój. Zatrzymaj, co masz, zatrzymaj to, co twoje. To nie są słowa brata, który przez całe swoje życie wychowywał się w rywalizacji. To nie są słowa kogoś, który przez całe swoje dojrzewanie szuka tylko sposobu, żeby dowieść, że jest lepszy od swojego brata. W ciągu tych 20 lat, kiedy Jakub był u Harana, w życiu Ezawa zdarzyło się coś, czego nie wiemy dokładnie, nie jesteśmy w stanie wyśledzić, bo Biblia nie mówi nam o tym, ale co sprawiło, że Ezaw stał się innym człowiekiem. Bo gdyby dalej był tym Ezawem, którego znamy z poprzedniej historii, dalej był tym, który pałał chęcią zemsty, który chciał dowieść swojemu bratu, że on jest lepszy, nigdy nie powiedziałby takich słów. Ja mam dość. Zatrzymaj to, co masz dla siebie. Nie musimy się już porównywać, nie musimy już sobą rywalizować, nie musimy dowodzić jeden drugiemu, kto jest lepszy, kto kogo bardziej kocha, kto jest lepszym synem taty, a kto jest lepszym synem mamy. To, co mam, mi wystarczy. Zachowaj to, co masz dla siebie. Wiecie, kiedy wrócimy do tych słów, które Izaak powiedział Ezawowi, właściwie znajdziemy tam zapowiedź tego wydarzenia. Bo to błogosławieństwo, to dziwne błogosławieństwo kończy się słowami: gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Jeżeli zechcesz, jeżeli naprawdę zapragniesz, to będziesz mógł zrzucić z siebie jarzmo, które zostało ci nałożone. Jeżeli będziesz chciał, to będziesz mógł zmienić to przeznaczenie, które wyznaczyli ci inni. Jarzmo to była kawałek drewna w tamtych czasach, które zakładano najczęściej wołom po to, żeby przymusić je do pracy. Po to, żeby ten wół szedł dokładnie w tym kierunku, w którym chciał rolnik. Po to, żeby nie zawracał ani w jedną, ani w drugą stronę. Po to, żeby nie podnosił głowy. Po to, żeby wykonywał tą pracę, tą ciężką orkę, do której był przeznaczony. I jarzmo też było symbolem pewnego rodzaju poddaństwa, dominacji jednej osoby nad drugą, jednego państwa nad drugim. Więc kiedy Izaak mówił Ezawowi, że masz na sobie jarzmo, mówił mu, wiesz co, jesteś w tej chwili czymś poddanym. I można to rozpatrywać w kategoriach bycia poddanym właśnie Jakubowi, czy tak jak właściwie należałoby rozpatrywać to proroctwo w kontekście jednego narodu będącego poddanymi drugiego, ale ta idea jarzma jest też niesamowitą ilustracją tego, co działo się w tej rodzinie. Wiecie, jarzma były nie tylko pojedyncze, jarzma były też podwójne. Było jarzmo podwójne, gdzie dwa woły były spięte razem po to, żeby tą pracę wykonywały równo, razem ze sobą. I takie spięcie sprawiało, że one nie mogły funkcjonować samodzielnie. Że jeżeli jeden wół gdzieś skręcał, drugi musiał skręcić razem z nim albo musiał walczyć i przeciągać go na swoją stronę. Gdziekolwiek szedł jeden, tam musiał iść ten drugi. I często jest tak, że pewnie ci dwaj chłopcy, wyrastając, zostali spięci takim jarzmem rodzinnej rywalizacji, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bo w ich domu zawsze tak było, bo rodzice zawsze coś do siebie mieli, bo oni zawsze musieli opowiadać się albo po stronie taty, albo po stronie mamy. Jakub i Ezaw prawdopodobnie nawet nigdy nie wiedzieli, że może być inaczej. Wrośli w jarzmo, ponieważ nosili je od samej młodości. I tak często jest w rodzinach. Tak często jest w naszych rodzinach, że my możemy również rosnąć z pewnymi rzeczami, które zostały nam nałożone przez inne pokolenia, przez naszych bliskich. To właśnie spuścizna pokoleń, tego, co działo się dookoła. W przypadku Ezawa on zdołał to jarzmo z siebie zrzucić. I Jakub zdawał sobie z tego sprawę, bo czytamy później, że kiedy widział Ezawa, powiedział, wiesz co, widzieć ciebie takiego, to tak, jakbym zobaczył Boga. Zobaczyć ciebie tak innego, to tak, jakbym spotkał się twarzą twarz z Bogiem, bo okazałeś mi łaskę. Jakub, patrząc na swojego brata Ezawa, powiedział jasno, to, jakim teraz jesteś, nie byłoby możliwe, gdyby nie Bóg. Kilka lat temu, właściwie około 10 lat temu, bardzo popularna stała się książka pod tytułem Modlitwa Jabeza. Być może słyszeliście o niej. Jest to książka, która w oparciu o dwa wersety z Księgi Kronik, historię pewnego człowieka, który modlił się do Boga o to, żeby Bóg poszerzył jego horyzonty i dał mu siły, dał mu odwagi, stała się inspiracją dla wielu chrześcijan po to, żeby zaczęli odważniej myśleć o swoim życiu, żeby modlili się do Boga o rzeczy wielkie. Ale wiecie, wydaje mi się, że wielu z nas, zanim będziemy w stanie pomodlić się taką modlitwą Jabeza, potrzebuje najpierw błogosławieństwa Ezawa. Potrzebujemy usłyszeć te słowa, że cokolwiek działo się w naszych rodzinach, w czymkolwiek wyrośliśmy, w czymkolwiek musieliśmy staczać bój od najmłodszych lat swojego życia, cokolwiek jeszcze widzimy w swoim życiu, kiedy patrzymy w lustro, że my możemy z tym skończyć, że nie musimy tego ciągnąć na kolejne pokolenie, że nie musimy tego nieść na sobie, że jeżeli tylko zechcemy, jeżeli przyjdziemy do Boga, jeżeli stoczymy ten bój, jeżeli wytężymy siły, to będziemy mogli zrzucić z siebie jarzmo, które zostało nam założone. I to może być jarzmo rywalizacji między rodzeństwem, między rodzinami, tak jak było w przypadku Ezawa Jakuba. To może być jarzmo konfliktu w rodzinie, to może być jarzmo nałogów, alkoholizmu, narkomanii, czegokolwiek. To może być jarzmo rozpadu rodziny, rozwodów najbliższych czy dalszych członków rodziny. To może być jarzmo przekonania, że ty nigdy niczego nie osiągniesz, że zawsze już będziesz żył w takim biedzie. To może być jarzmo jakichś rodzinnych tajemnic, które jesteśmy zmuszeni ukrywać. To może być jarzmo myślenia o sobie tak, a nie inaczej. Wiecie, historia Ezawa jest niesamowita, bo ona mówi nam, że nie musi być tak dalej. Że jeżeli przyjdziemy do Boga, to możemy zrzucić z siebie to jarzmo, które nam nałożono, nawet jeżeli nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nie musisz być dalej taki, jaki jesteś. Nie musisz nieść dalej tego ciężaru, który niesiesz. Później Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie i weźcie na siebie moje jarzmo, które jest miłe i lekkie. I z tym zakończę. Zaproszeniem Jezusa do zamiany jarzma. Stawiam przed wami błogosławieństwo Ezawa. Jeżeli chcecie, to naprawdę jest wielkie błogosławieństwo. W pewnym sensie nawet wspanialsze od tego, co usłyszał Jakub. Jeśli chcesz, możesz zrzucić z siebie jarzmo to, w czym dorastałeś. A Jezus da ci inne jarzmo, lekkie i miłe. Więc zachęcam cię, zrób to.